Gość Radia Z i Beata Lubecka.
A gościem Radia Z jest dzisiaj Paweł Kukiz, Koalicja Polska, Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
To widzę, że już dzisiaj pan jest w pieleszach domowych, a nie w Sejmie.
Od wczoraj byłem w Warszawie w poniedziałek. Usiłowałem tam załatwić wiele spraw, między innymi od dawna mówię o konieczności zwiększenia udziału polskiej muzyki w mediach publicznych, przynajmniej ze względu na ten dramat epidemiczny. No ale z tych wszystkich moich spotkań może jedna piąta się udała. Wszyscy są na jakichś kwarantannach albo uziemieni. A ja wróciłem do domu, można głosować zdalnie, w związku z czym, no, ze względu na jakieś tam, powiedzmy, bezpieczeństwo w rodzinie, bo mamy tu osobę no, zagrożoną,
córkę,
że tak powiem. No ale to już może nie rozwijajmy tematu. W każdym razie no, muszę dbać o zachowanie jakiejś higieny i w sensie no, po prostu prewencyjnie wolałem mimo wszystko. Skoro sam pan prezes jest na kwarantannie, to niech sobie pani wyobrazi, co tam się generalnie dzieje.
Ale jest na kwarantannie, ponieważ miał styczność z kimś, kto był zakażony, jak rozumiem. A maseczkę pan nosi?
Ja noszę maseczkę. Wie pani, pani redaktor, ja mam specyficzną sytuację i mnie akurat te wszystkie maseczkowe sprawy jakoś szczególnie nie szokują. Ja się zdążyłem do tego przyzwyczaić przez 20 lat tej obecności, że tak powiem, choroby w domu. My od dawna mamy płyny dezynfekujące, lampy do sterylizacji pomieszczeń, a maseczki zakładaliśmy zawsze w przypadku nawet zwykłej infekcji, nie tylko w przypadku tej chińskiej grypy, więc gdy były jakieś takie rzeczywiste zagrożenie przyniesienia zarazy do domu. Znaczy ja nigdy nie chodziłem w maseczce po ulicy, ale w domu robiłem wszystko, by te zasady zachować, bezpieczeństwa.
Czyli jest pan oswojony, a w najbliższym tygodniu może nas czekać prawdziwe tsunami koronawirusa, tak ostrzega minister zdrowia, a tymczasem zaczyna się łapanka jak na ulicach Mińska. Strach zajrzał w oczy i zaczęła się jazda bez trzymanki. Tak na Facebooku napisał Bartosz Fiałek z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy o projekcie ustawy w sprawie mobilizacji lekarzy. A pan jak ocenia ten projekt poselski? Tam jest więcej kija czy marchewki?
Pani redaktor, zacznijmy od tego, że pani z pewnością pamięta, że ja wielokrotnie w poprzedniej kadencji apelowałem o spotkanie wszystkich sił politycznych na intencje naprawy opieki zdrowotnej. Apelowałem o okrągły stół, czy to pod patronatem prezydenta, czy wcześniej pod przewodnictwem jeszcze wówczas ministra Szumowskiego. Wszystkie partie polityczne, oprócz Władka, oprócz PSL-u, no była tam rzeczywiście ze strony PiS-u też lekki jakiś ukłon w tym kierunku. Natomiast i Platforma, i Nowoczesna absolutnie nie podchwytywały tego tematu. Przecież proszę.
Ale pytam teraz
redaktor,
o tę ustawę. Jak pan, no bo jednak są teraz konkretne. Brakuje lekarzy dramatycznie, brakuje personelu medycznego i rząd chce zmobilizować medyków do tego, żeby stanęli na wszyscy niemalże, no, stanęli na pierwszej linii frontu.
Zaraz wrócimy do tej ustawy, ale ja proszę panią redaktor o potwierdzenie. Tak, Paweł Kukiz wielokrotnie w poprzedniej kadencji z uporem prosił o zorganizowanie.
Tak, Paweł Kukiz z uporem prosił o zorganizowanie okrągłego stołu. Nic takiego się nie wydarzyło. Ale proszę teraz o odpowiedź na moje pytanie. Tam jest więcej kija czy marchewki?
Tam jest jedno i drugie. Opieka zdrowotna po równi pochyłej idzie od 1989 roku. Dopóki tego konsensusu, jak już mówiłem, nie wypracujemy, to nic się tutaj nie zmieni. Natomiast wracając do ustawy. Ustawa jest napisana na kolanie. Nie został wykorzystany czas na przygotowanie się do drugiej fali pandemii. Teraz jest po prostu, wie pani, według moich takich obserwacji, idea ratuj się kto może. Na sprowadzenie lekarzy, na nostryfikację tych lekarzy mieliśmy czas. Ja wiem, że były wcześniej podejmowane działania mające na celu sprowadzenie lekarzy z, no nawet z dalekich, że tak powiem, krajów. Było wystarczająco dużo czasu, by ci lekarze nauczyli się języka polskiego, by przeszli tutaj rzetelne, by tutaj otrzymali nostryfikację.
No teraz te reguły będą poluzowane.
No ale wie Pani, no to no będą poluzowane, ale my nie wiemy, czy to jest lekarz, czy to jest pielęgniarka. No to jeżeli to praktycznie konsultant krajowy, jeden z konsultantów krajowych decyduje o tym, czy ktoś jest lekarzem z zagranicy, jakiś obcokrajowiec, czy on nie jest lekarzem, no to Pani wybaczy. Tutaj izby lekarskie nie mają zbyt wiele do powiedzenia. Właśnie nic nie mają do powiedzenia, wszystko idzie odgórnie, natomiast na lekarzy spada, na samorządy lekarskie, pielęgniarskie i tak dalej, spada całkowita odpowiedzialność za całą sytuację.
No to pan poprze taką ustawę w takim razie? Ona pewnie teraz jeszcze przejdzie obróbkę.
Wie pani, to jest ciężko powiedzieć, dlatego że pierwsza podstawowa sprawa, no taką ustawę wrzucać, wie pani, na praktycznie na dzień przed głosowaniem. Tutaj zostało to co prawda o 24 godziny przesunięte, ale to jest też zbyt mało czasu. To nie jest mała ustawa, ona jest, tak jak powiedziałem, już niedopracowana. Czytałem
dzisiaj 26 stron zaledwie mówią o tym politycy Prawa i Sprawiedliwości, no, więc nie ma o co kobie ruszyć. A dlaczego pan w ogóle sabotuje walkę z koronawirusem, walkę rządu?
Ja nie sabotuję.
No wczoraj były tak takie paski w telewizji państwowej, na przykład, że opozycja gra z życiem i zdrowiem Polaków.
Na co mieli powiedzieć, skoro 30 ich posłów nie głosowało? Zwalili całą winę na opozycję. No po prostu sami nie zachowali tutaj nawet, no już powiedzmy, czujności jakiejś politycznej, już tutaj pomijając aspekt etyczny i tak dalej, ale nie zachowali czujności, co świadczy też o dużym rozprężeniu, jakichś napięciach w partii władzy, co z kolei ze względu na sytuację nie jest korzystne dla państwa. Ja mogę PiS lubić albo go nie lubić, to jest moja sprawa. Natomiast z całą pewnością w takiej sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie Polska, partia władzy powinna być no, monolitem, powinna być zwarta i powinna działać na rzecz obywateli. Wówczas można zarzucać opozycji warcholstwo czy tym podobne sprawy. Ale skoro samemu się nie przykłada rzetelnie do, no, już jak gdyby nie wstaje się na czas, no to wie pani, no to jest przerażające.
No PiS nie podejrzewał, że opozycja tym razem będzie tak zespół wespół. A jeszcze zapytam o to, że projekt też przewiduje mandat za brak maseczki do 1000 zł nawet.
Wie pani, ja kiedyś mi pytano, co o tym myślę, czy kazałbym wszystkich poubierać maseczki. Ja gdybym miał taki zamiar i był władny, to robiłbym wszystko, by zmienić konstytucję w tym zakresie, albo, to znaczy w sensie, trzeba byłoby ruszyć rozdział drugi konstytucji, albo wprowadza się stan nadzwyczajny, taki, gdzie władza może robić co chce, ale ponosi za to pełną odpowiedzialność, również w przyszłości w procesach odszkodowawczych.
Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej powiedział, że no nie jest entuzjastą tego pomysłu.
No ja się nie dziwię, dlatego że robią tyle błędów i działają tak chaotycznie, że gdyby mieli potem wypłacać odszkodowanie, to by się do końca życia nie wyrobili z tymi odszkodowaniami. Więc łatwiej jest zrobić tarczę tą antykowidową, tarczę covidową.
Antykryzysową, tak to się nazywało.
Antykryzysową, tak, no niech to się tak nazywa, dobrze. Tarcza covidowa, ja tak sobie to gdzieś do głowy wrzuciłem. W każdym razie łatwiej jest zrobić taką tarczę i w razie czego, na przykład, tak jak obecnie mamy ten artykuł chyba 18 w tym druku 683 w tej ustawie dobrego Samarytanina, gdzie można odebrać, w myśl tego artykułu można odebrać zapomogi wypłacane przedsiębiorcom, na przykład tym, którzy brali udział w protestach w Warszawie, w protestach mikroprzedsiębiorców, bo nie zachowali odległości, bo nie nosili maseczek i to już daje asumpt do tego, by zabrać im to, co pobrali wcześniej.
No to trochę taka próba zastraszenia, tak można powiedzieć. Tutaj musimy
Ale z całą pewnością.
Tutaj musimy postawić pauzę. Paweł Kukiz z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. I jesteśmy, tak jak powiedziałam, na Facebooku, na Radio ZPL. Z nami jest Paweł Kukiz. O, widzę, że pan sobie coś tam popija. Co to takiego? Jakiś napar?
To nie to, co pani myśli. I to bo dzisiaj nie piątek.
Widzę po prostu potężny...
To jest moja tarcza.
Potężną szklanicę, wypełnioną jakimś pomarańczowym płynem. Więc co to jest? Pytam.
To jeśli do końca w naszej audycji wytrzymam, wypijając tą szklanicę i nic się nie będzie działo, to znaczy, że to nie jest to, o czym pani myśli.
Ale ja nie myślałam. O czym ja myślałam, proszę mi powiedzieć. O czym ja myślałam?
O piątku na pewno. Natomiast nie, już teraz poważnie. To jest mieszanina, to jest moja tarcza antykowidowa. To jest mieszanina miodu z moich uli. Jest około na 4 litry soku z cytryn, pomarańczy, mandarynek, dodane około kilograma miodu. Wymieszana ta mikstura, zmieszana potem z wodą i codziennie sobie takie po takiej szklanicy.
I codziennie na dzień dobry pan wypija taki napój? To taki...
Codziennie na dzień dobry, tak jest. Codziennie
czyli
na dzień dobry,
to taki sposób na wzmacnianie odporności, naturalny sposób wzmacniania odporności. Nie jakieś tam medykamenty, tak nie jakieś suplementy, tylko po prostu proszę tam bardzo.
Z całą pewnością jest lepsze. Ja jeszcze polecam państwu naprawdę, bardzo mocno będę jechał do kolegi, żeby to od niego wydobyć podstępem, taki ekstrakt z czarnego bzu. To jest po prostu rewelacja. Proszę sobie przeczytać o czarnym bzie w internetach. Ja tego używałem w przypadkach zwykłej grypy, nie tylko chińskiej. Jestem przekonany, że tej chińskiej też da popalić, a przynajmniej albo zapobiegnie, czy w dużej mierze pomoże przy zapobieżeniu tej zarazie.
A jak pan w ogóle ocenia, jak rząd radzi sobie w walce z koronawirusem? W kontekście tych ostatnich obostrzeń, które wprowadza chociażby.
Pani redaktor, zima zaskoczyła drogowców. To jest na takiej zasadzie. W ogóle sobie nie radzi, dlatego że przez ostatnie pół roku nie wykorzystał tego czasu. Byli wszyscy zajęci, ale to też obwiniam opozycję. Wszyscy byli zajęci kampanią wyborczą. I tutaj nagle się okazuje, ja tego nie mówię...
No ale potem rząd był, ale potem obóz Zjednoczonej Prawicy był zajęty również tymi tarciami wewnątrz.
No. Wszystkim. Oczywiście, dokładnie, tam rozdzielaniem synekur, tarciami, tarciem wewnętrznym i tak dalej, i tak dalej. Tymi wszystkimi
sprawami. Ziobro się stawiał.
Więc jak mówimy o Ziobrze, to on się cały czas stawiał i stawiać będzie, dopóki nie wejdzie na miejsce Morawieckiego. To pani przecież o tym wie i wszyscy chyba o tym wiedzą w Polsce. Każdy, kto interesuje się polityką. Ale jeżeli mówimy o Ziobrze, to ja chciałem jedną rzecz powiedzieć, bo drugiego mamy koalicjanta, znaczy pisma, drugiego koalicjanta Gowina. I powiem pani, pomijając absolutnie aspekt polityczny, tylko mówię o aspekcie obywatelskim. Gowin miał rację, żądając przesunięcia wyborów o 2 lata, bo wtedy rzeczywiście nie byłoby absolutnie żadnego pretekstu ku temu, by zupełnie zapomnieć o obywatelach, tylko mieliby
ktoś
bardzo
dzwoni do Pawła Kukiza, o tak.
Chyba Gowin w takim razie. Paweł, dziękuję ci za te ciepłe słowa. Tak. Nie, to nie on.
A wy jesteście na ty?
To nie on.
Cześć Jarek, cześć Paweł, tak?
Proszę?
Tak, a wy jesteście na ty? Tak, tak?
Ale to od dawna ja znam jeszcze Jarosława Gowina, pana wicepremiera, z czasów, przepraszam, sobie to wszystko wyciszę, z czasów... A, Jarosław dzwonił, ale Sachajko, także nie Gowin.
Czyli ten, co niby miał być zaproszony do rządu, ale nie chciał.
Także z czasów Platformy Obywatelskiej, no jesteśmy mniej więcej w podobnym wieku. Tak, nie, no miał rację na 100% z tym przesunięciem wyborów o 2 lata. A w tej chwili, no wie pani, to jest takie, tak jak powiedziałem, pospolite ruszenie i taka zasada, zima zaskoczyła, oni nagle nie wiedzą, co się dzieje.
No ale budują szpitale tymczasowe, znaczy budują, instalują szpitale tymczasowe, to pana nie przekonuje?
Znaczy, wie pani, ale po co stadion? To jest taki PR-owy ruch, stadion, ale z drugiej strony no, PR-owy ruch, który jednocześnie straszy ludzi.
Może właśnie o to chodzi, żeby ludzie właśnie chodzili w maseczkach, nie wychodzili z domu albo jak najrzadziej, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby w ogóle już, no nie ma przecież drugiego lockdownu.
Tak można było zrobić w marcu, w tej chwili pani tego nie zrobi. W tej chwili ludzie wolą umrzeć, niż mają mieć zakaz pójścia na siłownię czy fitness.
Ale siłownie
czy na
są pozamykane i raczej media donoszą, że raczej tak zostanie, że nie zostaną otwarte ani siłownie, ani baseny, ani akwaparki.
Ja się staram. Ja się staram cały czas w jakiś, w tej całych zdarzeniu uczestniczyć, że staram się wybierać nacisk na, jeśli można tak mocno powiedzieć, na władzę, by jednak z tych opostrzeń zrezygnowała.
Podobnie, ale w jaki sposób pan wywiera nacisk na władzę, żeby z tych obostrzeń zrezygnowała żeby branża ta fitnessowa odetchnęła z ulgą?
Na przykład w taki, że komunikuje się w tych kwestiach z ludźmi, którzy są u władzy na, że tak powiem, wysokich stanowiskach. Czy na przykład w taki sposób,
że... To z kim pan się komunikował?
Zwracam również na tego typu sprawy uwagę podczas telekonferencji z panem premierem i tak dalej.
I podczas ostatniej konferencji z premierem pan zwrócił na to uwagę, że nie powinny być zamykane siłownie i baseny?
Wie pan, ja w 100% nie pamiętam, ale wydaje mi się, że o tym też mówiłem. Mówiłem o, generalnie o tych ograniczeniach i o tym, że ludzie pewnie tego mogą już nie
wytrzymać.
Ale
w ogóle rozmawialiście na ten temat podczas tego spotkania z premierem na przykład? Nie wiem, czy ktoś podnosił w ogóle ten problem?
Z samych siłowni jako tak, ja naprawdę musiałbym sobie przypomnieć, nie chcę tutaj skłamać ani tworzyć, ale wydaje mi się, wie pani, tego jest tak dużo, że wydaje mi się, że ja w tej chwili nie byłbym w stanie pani zreferować, o czym dokładnie była rozmowa. Ja na pewno mówiłem bardzo mocno o konieczności pomocy polskim muzykom, nie krezusom, którzy zarabiają potężne pieniądze z tytułu tantiemów autorskich, ale przede wszystkim tym muzykom, tym gitarzystom, perkusistom, basistom, tym wszystkim ludziom, którzy
nagle
zostali...
To jest jeszcze cała branża, to są jeszcze oświetleniowcy, to są jeszcze przecież ludzie od nagłośnienia, inżynierowie, no przecież to jest potężna branża.
O tej branży bezpośrednio rozmawiałem z panem premierem, rozmawiałem już wcześniej będąc w kontakcie z Izbą Techniki Estradowej i tam jakieś kroki w sensie tej tarczy są robione. Tutaj byłem osobiście zaangażowany.
Ale że co, że będą przygotowane jakieś przepisy, żeby te branże jakoś szczególnie wspomóc?
Ale tak, już są przygotowane i to są środki, które są w dyspozycji pana premiera Glińskiego. Podobno wszystko jest na dobrej drodze. Podobno.
I kiedy ta pomoc miałaby popłynąć? I kiedy ta pomoc miałaby popłynąć właśnie do takich ludzi, jak gitarzyści, oświetleniowcy, dźwiękowcy?
To znaczy do gitarzystów nie popłynie w ten sposób, ale jeżeli chodzi o oświetleniowców, o technikę estradową, to wiem, że już został stworzony zespół, który ma się zająć rozdziałem tych i weryfikacją podmiotów, które się ubiegają o zapomogi i rozdziałem tych zapomóg, ale po programie mogę zadzwonić, wie pani, bo to wszystko się dzieje w tej chwili. Jesteśmy w tej chwili, na wczoraj czy przedwczoraj rozmawiałem właśnie w tym temacie z jednym z przedstawicieli techniki estradowej i podobno taki zespół już został powołany, on został tam podzielony na kilka grup, jeden się zajmuje sprawami scenicznymi, drugi tam jakimiś innymi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast...
Ale to jest jakiś zespół, gdzie ten zespół funkcjonuje?
Zespół przy Ministerstwie Kultury. Przy kulturze w każdym razie. To jest jakiś fundusz kultury. Wie pani, ja formalnie nie jestem w stanie, jeśli pani będzie zainteresowana, to chętnie się dowiem, jaki to jest, jak on się konkretnie nazywa, jakiego rzędu to są pieniądze i tak dalej. Na razie jest to wszystko tak, jak zresztą...
Na razie
wszystko
w powijakach. Dookoła,
w fazie, no w powijakach może nie, no troszkę więcej. No już tak, w pieluszkach.
No, jaka jest różnica między powijakiem a pieluszką? A co pan skrył, jeśli chodzi o sędziów pokoju? No bo był pan ostatnio u prezydenta Dudy, no i co? Stanęło na tym, że powołać jakiś zespół, który będzie pracował nad tymi rozwiązaniami. No, to, ale te rozwiązania już są gotowe, no nad czym tu jeszcze pracować?
No to mniej więcej wygląda tak jak z całą resztą. Jest taki zespół w trakcie konstruowania. Nie jest jeszcze całkowicie obsadzony personalnie skład tego zespołu. My mamy gotowy projekt o ustawy o sędziach pokoju, projekt, nad którym pracował profesor Kruszyński i doktor Jabłoński, świetni prawnicy. No i chcemy, żeby nasi eksperci weszli w skład.
Profesor Piotr Kruszyński z Uniwersytetu Warszawskiego, karnista, tak?
Tak. I wie pani, no jak tylko się uda, w tej chwili to nie jest sytuacja, by bardzo mocno lobbować za natychmiastowym przystąpieniem do prac nad instytucją sędziego pokoju. Ja chętniej bym widział pana prezydenta w trakcie debaty sejmowej dotyczącej COVID-u w tej chwili, niż pracującego nad sędziami, czy lobbującego, czy naciskającego na jak najszybsze wprowadzenie sędziów pokoju.
A przecież dzisiaj premier będzie sprawozdawał, jakie działania podjął rząd i jak je realizuje, tak? Dzisiaj przecież wy słuchacie tego wystąpienia premiera.
No będziemy słuchać, no oczywiście, właśnie. Ale mówię o panu prezydencie. Ja mówię
o panu prezydencie,
że wolałbym, żeby pan prezydent w tej chwili w sposób aktywny włączył się w sprawy dotyczące zwalczania COVID-u, i to jest priorytet obecnie, a nie sędziowie pokoju. Jak tylko ta cała sytuacja dla nas wszystkich przykra minie, no to wtedy z całą pewnością do tych sędziów pokoju natychmiast będę próbował, jeśli mogę sobie na to powiedzieć, naciskać prezydenta, by jak najszybciej ta sprawa, ta instytucja została powołana, bo w ogromny sposób odciąży to sądy, w ogromny sposób ułatwi to, przyspieszy postępowania. A tak na marginesie, to ja chciałbym w tej chwili zaapelować, korzystając z tej okazji, do Ministerstwa Sprawiedliwości, żeby ujawnił statystyki dotyczące szybkości postępowań z 2019 roku. Bo jak na razie mamy tylko ujawnione z 2018, marnie to wygląda. Ciekaw jestem, czy jeszcze marnie nie wygląda rok 2019.
No to może się pan zwrócić przecież do Ministerstwa Sprawiedliwości z interpelacją albo z zapytaniem konkretnym.
Wie pani, powiem pani szczerze, że większą siłę rażenia ma takie zapytanie publiczne, na przykład na antenie? Pani w programie, tak? Z całą pewnością, oczywiście, niż zapytanie w formie interpelacji. To na pewno. Bo o interpelacji to wiem ja i interpelujący i odpowiadający. I to jest ta filozofia. I mogę ewentualnie na Facebooku puścić potem dalej informacje.
No, jako ma pan dużo followersów, no to w takim razie to się wtedy rozchodzi. No, ludzie to czytają, nie są tym zainteresowani. No.
Wy macie więcej.
Słuchaczy, ale chyba nie może pan, narzekać. No. Dobrze, czyli sędziowie spokoju na razie odkładamy ad acta, ponieważ są rzeczy ważniejsze. A pana zdaniem prezydent oczywiście za mało angażuje się, jeśli chodzi o walkę z COVID? No i co powinien zrobić prezydent?
Powinien się mocniej zaangażować w walkę z COVID.
Ale co powinien zrobić?
Szanowna Pani, no ja nie jestem doradcą prezydenta, więc prezydent powinien sam wiedzieć, ma doradców i powinien znaleźć taką formułę, która pokaże, że się tym tematem interesuje, bo jak na razie ja nie widzę jakiegoś szczególnego zainteresowania całą sytuacją, chyba że coś mi umknęło, gdyby Pani była uprzejma mi wskazać, w jakich obszarach związanych z COVID-em się angażuje Pan prezydent, to ja chętnie wysłucham.
No wczoraj podpisał ustawę o funduszu medycznym, która ma poprawić w jakiejś tam perspektywie ma poprawić sytuację w służbie zdrowia. No ma być po prostu więcej pieniędzy.
Pieniędzy to nie jest na
procedury wysokospecjalistyczne.
Trudno to nazwać zaangażowaniem, a zaangażowanie według mnie to jest pewnego rodzaju, to jest jakiegoś rodzaju inicjatywa, a nie wykonywanie swoich obowiązków. Podpisać albo nie podpisać. To są sprawy.
No jeden z urzędników pana prezydenta powiedział, że pan prezydent cały czas trzyma rękę na pulsie.
Tylko na czyim? Na swoim. No na prawdopodobnie. Natomiast chodzi o to, ja to widzę w ten sposób. No wie pani, nawet wyjście w tej sytuacji do zrobienia jakiegoś, nie wiem, no orędzie to jest może za dużo powiedziane, ale jakiś komunikat. A dlaczego nie? No, może czeka się na jakiś bardziej dramatyczny moment, którego mam nadzieję nie będzie. Natomiast jakaś wypowiedź, która namawia...
No ku pokrzepieniu serc. No.
Namawia... która nie tylko ku pokrzepieniu serca, ale na przykład by wytłumaczyć ludziom, dlaczego te maseczki...
Dlaczego
to jest takie ważne, po prostu. Nie narzucać i tym bardziej, że te akty prawne, one są... Ja uważam, że to jest niezgodne z konstytucją, narzucanie ludziom noszenia maseczek. Zresztą, wie pani, we Włoszech czy w innych państwach Europy, ja rozmawiałem ostatnio z ludźmi, tam ludzie bez żadnych nakazów te maseczki noszą dla swojego i dla bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa bliskich. Oczywiście, że są takie osoby, podobno czytałem ostatnio, że 5% absolutnie w Polsce odrzuca noszenie maseczek i uważa to za szkodliwe. Ja tego nie zamierzam nawet w dyskurs jakiś wchodzić, bo ja po prostu te osoby omijam, ale być może takim wystąpieniem pan prezydent przekonałby choć 0,5% z tych 5%, by te maseczki jednak nosili, nawet jeżeli uważają, że jest to naruszenie wolności i od czasu do czasu je troszkę uchylali sobie, wzięli głębokie wdechy i tyle i przeszli dalej w maseczce. No nie wiem, no tego typu działania, wychodzenie z jakimiś inicjatywami ustawodawczymi, przecież pan prezydent ma takie prawo. No ja nie będę za pana, ja nie jestem prezydentem i nie zamierzam, i nie jestem w radzie jakiejś doradczej, nie jestem doradcą pana prezydenta, więc tutaj, no ale ma na pewno pełen wachlarz różnego rodzaju inicjatyw, pomysłów i chciałbym go widzieć w tej roli, bo jest prezydentem Polaków, wszystkich Polaków.
Na którego zagłosowało ponad 10 milionów Polaków uprawnionych do głosowania.
Oczywiście.
No i to jest bardzo pani, silny mandat. To jest bardzo silny mandat.
Silny mandat, ale też i obowiązek działania w interesie wszystkich Polaków.
No, a pan prezydent obiecywał, że jego prezydentura cały czas będzie aktywna.
No ja tej aktywności w tej chwili nie widzę. Po prostu powinien wejść w tej chwili bardzo mocno w tą sprawę, nie chować się gdzieś, tylko po prostu partycypować w całym tym zdarzeniu. Stanąć po stronie obywateli, rozmawiać z obywatelami, starać się wybrać swoją również jakąś drogę, swoją jakąś, swój, przekazać jakiś swój pomysł, który mógłby nadrobić, powiedzmy, braki, czy jak kto woli, moi do zwolenników PiS-u, jeszcze bardziej usprawnić tą wspaniałą ustawę samarytańską.
O dobrym Samarytaninie, tak ładnie nazwana. No, czy ona jest za dobrym Samarytaninie? Tutaj można wątpić. Teraz są pytania od słuchaczy. Bronisław pyta, co pan sądzi o zatrzymaniu Romana Giertycha przez CBA? Czy miał pan okazję poznać osobiście mecenasa?
Może dwa razy w życiu z panem mecenasem rozmawiałem jakoś przelotnie zupełnie w jakichś takich sytuacjach, także o poznaniu nie ma tutaj mowy. Natomiast dlaczego CBA zatrzymało Romana Giertycha? To jest pytanie nie do mnie. Ja nie mam władzy, nie partycypuję w tego typu zdarzenia.
Ale chodzi o okolicznościach zatrzymania, że zatrzymano go przed sądem, że potem była rewizja. Podczas tej rewizji też Roman Giertych zemdlał, trafił do szpitala. Były też kajdanki.
Redaktor, no ja nie mam pojęcia, nie brałem udziału w tych okolicznościach. Nie znam okoliczności tego zdarzenia. Nie mam pojęcia, wiem jedno, że jest prowadzone postępowanie przeciwko panu Krauzemu, że chodzi o spółki, o pranie brudnych pieniędzy i tym podobne sprawy. Służby wiedzą, co robią. Czy jeżeli popełniły błąd, powinny ponieść odpowiedzialność jakoś. Powinny być za to odpowiedzialne, ale nie moją w tej chwili jest rolą określać, czy one zrobiły błąd, czy nie zrobiły. Jedno jest pewne, jeżeli chodzi o łamanie prawa, to dla mnie nie ma świętych krów, czy to jest Roman Giertych, czy to będzie papież, czy to będzie robotnik rolny. No to nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli są dowody, jeżeli sytuacja wymagała zatrzymania, no to służby poszły go zatrzymać. Proste. No tylko... Dlaczego zemdlał? Nie wiem, dlaczego zemdlał. Nie mam pojęcia.
Tylko, że sąd wydał takie, a nie inne orzeczenie. Że nie ma podstaw do aresztowania tych osób. Nie dopatrzył się takich dowodów.
Pani redaktor, z tego co wiem, nie wiem czy coś się zmieniło w tej materii, ale sąd wydał takie orzeczenie w formie ustnej, nie w formie pisemnej. Nie ma uzasadnienia w formie pisemnej. To jest, wie pani, niepoważny sąd, skoro przy tak poważnej sprawie dotyczącej dziesiątków milionów złotych
pewien,
i
tak
osób prominentnych.
Procedura wymaga tego, że musi być również uzasadnienie na piśmie.
W formie pisemnej. Z tego co wiem, z informacji, jakie do mnie dotarły, nie ma uzasadnienia, prokuratora nie otrzymała uzasadnienia na piśmie. Nie otrzymała. Więc jeżeli tak jest w rzeczywistości, gdzie oczywiście głowy sobie nie daje uciąć, ręki i głowy nic, to jest niepoważny sąd.
Maxel pyta, według wielu informacji nie zdecydował się pan dołączyć do Konfederacji z racji miejsc na listach wyborczych. Czy w Konfederacji chodzi tylko o stołki, a PSL jest bardziej ideowy, stąd pański wybór koalicjanta?
Wie pani, ja wybierałem koalicjanta przede wszystkim kierując się tym, który z potencjalnych naszych koalicjanta wyborczego, tak bym powiedział, wybierając spośród tych podmiotów, które są w stanie zaakceptować te moje sztandarowe, kluczowe postulaty, po które poszedłem w ogóle do polityki.
No tak, to już o tym rozmawialiśmy. I PSL było skłonne te postulaty uwzględnić.
PSL wszystkie z tych postulatów uwzględniło. Wszystkie te postulaty są przedmiotem naszej umowy. I wie pani, nazwa jest to prawda Koalicja Polska, ale trudno nazwać mój związek z PSL-em jako koalicję w rozumieniu polskich koalicji, które polegają na tym, że dwie opcje polityczne, dwie partie głosują tak samo we wszystkich sytuacjach. Nie. My mamy umowę na realizację tych postulatów, które były przedmiotem umowy przedwyborczej. Czyli, no nie będę ich powtarzał, ale tak w skrócie jednomandatowe okręgi wyborcze, czy ordynacja mieszana.
To o czym pan mówi od samego początku, chciał wejść do polityki.
Do końca, dopóki tego nie osiągnę. A potem jak to osiągnę, to wtedy dziękuję tej polityce bardzo za uwagę i wracam do domu.
Oj, to chyba pan jeszcze trochę tam... Natomiast... To chyba pan jeszcze trochę pobędzie w tej polityce.
Ja nie wiem, czy mi życia starczy, patrząc na ten, wie pani, mordor, który jest w Polsce. Mówię o mordorze ustrojowym. To jest dramat. No. To jest tak za wszystko, za zakleszczone, wszystko tak pomieszane ze spółkami Skarbu Państwa, z pieniędzmi, z korupcją, ze wszystkim. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek się uda ten stan rzeczy naprawić, ale na pewno pewno nie uda się go naprawić bez tych kluczowych zmian ustrojowych, o których mówię już jak mantrę powtarzam od lat. Ale wracając do tego tematu Konfederacji i tak dalej. No, w tej chwili czytam, że no i wybrałem PSL z tego względu, że wpisał tych postulatów najwięcej, byłem content. A w tej chwili no, są sytuacje takie, że głosujemy inaczej. No, inaczej zagłosowało na przykład PSL w sprawach podwyżek dla posłów, zagłosowało za podwyżkami. Myśmy zagłosowali, Kukizowcy, przeciw podwyżkom. Jeśli w sytuacji na przykład teraz też zwierzątek ogólnie, tak, piątki Kaczyńskiego, ja osobiście zagłosowałem za ustawą, za piątką Kaczyńskiego. Też niezbyt, wie pani, z wielką radością, bo ja uważam, że ta ustawa powinna być podzielona na trzy co najmniej części. Na ustawę o pieskach, na ustawę o mordzie, o mordzie norek, no ale no niech będzie mordzie.
Nie, o rytualnym uboju, tak? O to panu chodzi?
I trzecia ustawa właśnie ubój rytualny.
Więc powiem pani tak, ale ta ustawa chyba była pisana chyba znowu tak na łapu capu, powstawała, coś mi się tak wydaje.
Oczywiście, powinna być przynajmniej na trzy części podzielona.
Nie była konsultowana i trudno się dziwić, że teraz wywołuje takie masowe protesty.
Żadna ustawa nie jest konsultowana. Zagłosowałbym za pieskami, zagłosowałbym za dalszym ubojem rytualnym, ale ze złagodzeniem formy tego uboju w przypadku bydła. I trzecia sprawa, zagłosowałem absolutnie za absolutnym zakazem hodowli norek, bo to jest hodowla dla fanaberii i dla pieniędzy, a nie z potrzeb bytowych, z potrzeb po prostu człowieka. I tyle. No ale zostało wszystko wrzucone do jednego kotła, do jednego...
Jakie są dzisiaj? Chyba ciąg dalszy jest protestów. Kolejne pytanie.
Jeszcze wrócę do Konfederacji. No i wrócę do Konfederacji. W tej chwili Konfederacja wpisała, owszem, ja widziałem ten program Bosaka, wpisała również mieszaną ordynację wyborczą, jest tam wiele ciekawych punktów. Ale ja już na początku kadencji w jakimś też do tej Konfederacji, nazwijmy to umownie, uśmiechałem, natomiast mam na to SMS-y, proponowałem jakąś tam formę współpracy, natomiast nie było żadnego odzewu, w związku z tym zaprzestałem jakichkolwiek kontaktów. Działań, no i tyle, kontaktów.
Kolejne pytanie. Ruch Szymona Hołowni rośnie w siłę, Trzaskowski, Konfederacja ruszają ze swoimi klubami, o Kukiz 15 cisza. Brak inicjatyw. Tak samo jak zresztą opozycji. Wypalił się pan politycznie, czy szykuje jeszcze reaktywację Kukiz 15 i jakąś
Przez ten ostatni rok pracowałem przede wszystkim nad zrobieniem porządku w Stowarzyszeniu na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz 15. Zająłem się też tworzeniem partii politycznej. Ona została już zarejestrowana pod numerem 413 z prostej przyczyny.
Nazywa się K15, tak?
Nazywa się K15.
A czy sąd już stwierdził?
Uprawomocniło się.
Tak, aha. Czyli de facto partia K15 już istnieje, tak?
Tak, tylko że podstawowa sprawa to są, wracając do pana Hołowni, wracając do tych innych podmiotów, o których słuchacz mówi i o ich aktywności. Szanowny słuchaczu, ci ludzie mają pieniądze. Proszę zwrócić uwagę, że pan Hołownia miał chyba ponad 7 milionów złotych na kampanię prezydencką. Ja w 2015 roku miałem 500 tysięcy, pół miliona. A potem przez te kolejne lata nie pobierałem subwencji, nie miałem ani grosza, nie miałem finansowania. Zwróciłem się do ludzi z prośbą i to był potężny błąd.
To było naiwne
myślenie artysty, muzyka.
Polityka to jest bardzo drogi biznes, naprawdę bardzo kosztowny. No bez pieniędzy tego się nie da zrobić.
Jeżeli zapytano kiedyś Napoleona, co jest potrzebne, żeby wygrać wojnę. On mówił trzy rzeczy. Pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Więc z całą pewnością nie zamierzam ani zaprzestawać działalności politycznej, dopóki nie osiągnę celu. Zamierzam zbudować taką elitarną partię, powiedziałbym. Taką partię działaczy, ludzi, którzy nie chcą budować masowej organizacji, która będzie dążyła do władzy po to, by obsadzić swoje rodziny w spółkach Skarbu Państwa, ale chcę naprawdę świadomych obywateli, którzy rozumieją kapitalne znaczenie tych postulatów ustrojowych, o których mówię od lat.
Czyli rozumiem, że przyjęcie do partii K15 to będzie jednak wyróżnienie, tak? Że będzie takie ostre kryteria przyjęcia do partii, tak?
Wie pani, trudno to nazwać wyróżnieniem czy niewyróżnieniem. Będzie to miejsce, w którym będą mogli się znaleźć ludzie, którzy podobnie myślą, którzy są tak naprawdę społecznikami.
Aha, czyli nie będzie pan przyjmował jak leci, tylko będzie jednak weryfikacja tych potencjalnych członków, tak?
Nie, no z całą pewnością nie będzie jak leci, bo ja mówię, nie chcę tworzyć jakiejś masówki, tylko chcę mieć ludzi świadomych,
no, ale
którzy
to też
zdają
nie może
sobie
być partia
sprawy,
kanapowa, no,
że bez
musi mieć
zmian,
chociaż kilka tysięcy, no.
Żeby zmian ustrojowych nie ma szans na jakiekolwiek poprawienie bytu dla przyszłych pokoleń, czy zapewnienie stabilizacji państwa na przestrzeni kolejnych, nie wiem, 50 lat. Ale te kilka tysięcy to pani ma spokojnie. To jest, jeżeli nawet pani weźmie 1% wyborców, to jest to kilkadziesiąt tysięcy, ten procent świadomych, którzy głosowali, którzy poszli, ci ludzie, którzy poszli na referendum w sprawie zmiany ordynacji
wyborczej. Ale co innego
jest
zagłosować w referendum, a co innego się zaangażować i zostać członkiem partii? To są zupełnie dwie różne... Pójść do referendum, zagłosować, to jest po prostu pojedynczy
pani
akt.
Redaktor. Pani redaktor, jeżeli będę w momencie, kiedy bym pozyskał pieniądze, gdybym miał te pieniądze z tytułu na przykład subwencji, a zdaje się, że szykuje się zmiana ustawy o subwencjach, to w pierwszej kolejności robię stronę, stronę internetową, w której partycypanci mogą głosować, są zweryfikowani, ich głos jest, mogą oddać tylko jeden głos i na bazie również, i w ten sposób też się komunikuje z tymi moimi zwolennikami.
A gdyby ktoś teraz chciał wstąpić do pana partii, to co musi zrobić?
W tej chwili musi czekać na to, czy pojawi się ustawa o subwencjach i czy będę mógł ruszyć. Albo jeżeli nie będę miał pieniędzy, to z tej partii będą nici. Ja zwracałem się w tamtej
kadencji.
Ale
żeby uzyskać subwencję, to trzeba wejść do Sejmu, trzeba...
No, pani gada cały czas, nie daje mi nic powiedzieć.
Nie, to pan cały czas gada. No ja się dopytuję
Jarosław,
po prostu. No, żeby to nie było tylko... Słucham, przepraszam jeszcze raz. Co mi pan pokazuje?
Jarosław znowu. Jarosława.
Dobrze, skoro Jarosław dzwoni, to w takim razie to kończąc naszą rozmowę. Wiemy tyle, że partia została zarejestrowana oficjalnie, oficjalnie istnieje. Na razie czekamy na ustawę o subwencjach. Być może ona się zmieni, bo bez pieniędzy tego się po prostu nie da rozkręcić.
Na
tak?
razie. Na razie, pani redaktor, czekamy na to, znaczy nie czekamy, tylko staramy się poprawić tą ustawę o dobrym Samarytaninie, by była ona skuteczna i gdyby przysłużyła się naszemu wspólnemu zdrowiu. Na razie musimy to myśleć o tym COVID-zie i o tej całej sytuacji, myśleć o gospodarce, myśleć o tym, jak najbardziej ochronić przedsiębiorców, jak najbardziej ochronić obywateli. No i myślimy...
No to są
tym,
priorytety, absolutnie. Tutaj się z panem zgodzę. To są priorytety. W ogóle nie ma... Nie ma to tamto. Dobrze, bardzo dziękuję. Skoro już pan Jarosław Sachajko pana tam bombarduje tym telefonem, to znaczy, że musi pan po prostu z nim porozmawiać. Paweł Kukiz, koalicja...
Nie ma wyjścia.
Koalicja Polska Kukiz 15 był z nami. No i dużo zdrowia życzę dla pana i pana rodziny. Kłaniam się. Dobrego dnia.
Dziękuję. Dobrego dnia.